Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy samouków – Królowie wielkiego biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński.
Hans Otto Wilhelm Wilsdorf, 1881-1960. Niemiecki biznesmen, twórca marek Rolex i Tudor. Jak zmierzyć czas? Jedno z pierwszych pytań ludzkości doczekało się wielu odpowiedzi. W odliczaniu czasu wykorzystywano słońce, układ gwiazd oraz różne pomysłowe przyrządy. Obok zegara słonecznego, klepsydry czy monumentalnych budowli bardzo ważne miejsce zajmuje mały zegarek noszony na nadgarstku. Komu należy zawdzięczać niezwykłą popularność tego, wydawałoby się, niepozornego urządzenia? Czy 12-letni Hans Wilsdorf po śmierci ojca, właściciela sklepu żelaznego, czekający w niemieckim miasteczku Kulmbach na przyjazd wuja, mógł przeczuwać, że wniesie swój wkład w historię rozwoju sztuki zegarmistrzowskiej? Osierocony chłopiec wraz z dwójką rodzeństwa musiał zamieszkać u wujostwa. Jednak długo nie zagrzał tam miejsca. Szybko nauczył się samodzielności. Został oddany do szkoły z internatem w Koburgu. Tam ujawniły się jego wrodzone zdolności do matematyki i języków obcych, zwłaszcza angielskiego. Po kilku latach nauki Hans opuścił szkołę i przeniósł się do Genewy, gdzie znalazł pracę jako pomocnik w firmie zajmującej się skupem pereł sprzedawanych następnie zakładom jubilerskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia kształtujące w jego charakterze takie cechy jak zmysł handlowy, dokładność, wnikliwość, a przede wszystkim przedsiębiorczość. Były to czasy szybkiego rozwoju przemysłu zegarmistrzowskiego. Na skalę światową zapoczątkowała go szwajcarska firma Kuno-Korten w La Chaux-de-Fonds. To tam w 1900 roku otrzymał pracę Hans Wilsdorf. 19-latkowi pomogła wówczas znajomość języka angielskiego. Dla firmy bowiem niezwykle ważne były kontakty z Imperium Brytyjskim i Ameryką, najbogatszymi rynkami zbytu w owym czasie. Hans zajmował się prowadzeniem korespondencji i kontrolą produkcji. Mimo że monitorował dokładność kilkuset zegarków na dobę, otrzymywał miesięcznie nieduże wynagrodzenie. Zdobył tam jednak bogactwo nieporównywalne z żadnymi pieniędzmi. Firma słynęła z wysokiej jakości produktów, a Hans był pełen podziwu dla pasji, z jaką produkowało się tam zegarki. Nie od razu został jednak kontrolerem jakości. Żeby móc to robić, musiał najpierw sam poznać zasady działania zegarka i jego konstrukcję. Z entuzjazmem, krok po kroku odkrywał tajniki wytwarzania niewielkich mechanizmów odmierzających czas. Podobno udało mu się pozyskać po jednej sztuce zegarka kieszonkowego od każdego z trzech najlepszych zegarmistrzów szwajcarskich. Rozbierając i na powrót składając malutkie trybiki i łożyska, mógł analizować zasady działania niewielkich mechanizmów. W ten sposób niestrudzenie uczył się i zdobywał kolejne doświadczenia w tej trudnej dziedzinie. Po latach wspominał, że to właśnie młodzieńcza praktyka w szwajcarskiej firmie dała mu niezwykłą możliwość studiowania przemysłu zegarmistrzowskiego. Zachwycony dokładnością i zasadami działania zegarków, Wilsdorf odkrył sens swojego życia. Fascynacja sztuką zegarmistrzowską i chęć zdobywania wiedzy miała niebawem zaowocować nieporównywalną z niczym pasją. Odwaga oraz niestrudzone dążenie do doskonałości sprawiły, że Hans Wilsdorf postanowił stworzyć zegarek będący połączeniem piękna i perfekcji. Symbol osiągnięć człowieka, który dzięki pracy wykraczającej poza przeciętne zatrudnienie przedstawiciela klasy średniej może sobie pozwolić na jego kupno. Świadectwo nie tylko statusu społecznego, ale i poziomu intelektualnego. Swoje śmiałe plany uzasadniał wnioskiem wynikającym z obserwacji dotychczasowych pracodawców. Oni także, podobnie jak Wilsdorf, nie mieli formalnego wykształcenia specjalistycznego. Ich znajomość fachu i kompetencje w tej dziedzinie pochodziły z samodzielnego zdobywania wiedzy i pomnażania doświadczeń. To umocniło młodego entuzjastę w przekonaniu, że warto kroczyć wyznaczoną drogą. Drogą naznaczoną trudem samodzielnego kształcenia się w obranej branży, a dodatkowo wysiłkiem przekraczania dotychczasowych osiągnięć sztuki zegarmistrzowskiej i dążenia do doskonałości. Wydawać by się mogło, że to zbyt odważne plany jak na człowieka, który przecież nie był ani przedsiębiorcą, ani zegarmistrzem. Otóż nie. Już niebawem miały się one urzeczywistnić. W 1903 roku Wilsdorf zamieszkał w Londynie. Tam również zatrudnił się w firmie produkującej zegarki, ale pamiętając o marzeniach, już 2 lata później otworzył własną działalność. Czuł, że dzięki wiedzy o produkcji czasomierzy, którą nieustannie zgłębiał, jest już na to gotowy. Mógł podjąć taką decyzję także dzięki znalezieniu odpowiedniego partnera biznesowego. Był nim jego szwagier, Alfred James Davis, z którym założył spółkę Wilsdorf & Davis. Jeszcze w 1902 roku w La Chaux-de-Fonds Hans poznał Hermana Eglera z Bienne, właściciela firmy zegarmistrzowskiej wytwarzającej niewielkie mechanizmy do zegarków. Zachwycił się precyzyjnym wykonaniem podzespołów. To właśnie stamtąd dostarczano później najlepsze jakościowo części do produkcji zegarków pomysłu Wilsdorfa. Początkowo firma W&D produkowała 2 rodzaje zegarków – kieszonkowe i noszone na nadgarstku. Jednak tych drugich odbiorcy nie traktowali poważnie ze względu na ich awaryjność i niedokładność. Intuicja i od lat zgłębiana wiedza podpowiadały Wilsdorfowi, że gdyby skupił się na technicznej wartości produktu połączonej z wygodą użytkowania, mógłby przekonać świat do zegarka na rękę. Hans okazał się nie tylko sprawnym biznesmenem, lecz także wizjonerem. Przewidział, że zegarki kieszonkowe odchodzą w przeszłość, a przyszłość zegarmistrzostwa leży w zegarkach osobistych noszonych na nadgarstku, których nie trzeba co chwilę wyjmować z kieszeni, rozpinając płaszcz w wietrzną lub deszczową pogodę. Można też je traktować jak biżuterię osobistą, symbol prestiżu i elegancji. Realizacja tego pomysłu uzależniona była od ciągłej pracy nad udoskonalaniem produktu, jednak Wilsdorf był na to przygotowany. Siła tego niezwykłego człowieka tkwiła w czerpaniu satysfakcji z pokonywania kolejnych problemów. Osobiście nadzorował produkcję wchodzących na rynek egzemplarzy, badał rynek zbytu i poznawał kolejne potrzeby odbiorców, by łatwiej eliminować wszelkie niedoskonałości zegarka noszonego na nadgarstku. To myślenie, na miarę współczesnego dyrektora marketingu marki, przyniosło efekty. W 1905 roku firma Egler zgodziła się produkować dla W&D mechanizmy tak małe, by zmieściły się w zegarku noszonym na nadgarstku. Wilsdorf z charakterystyczną dla niego wnikliwością sprawdził niezawodność podzespołów, po czym złożył ogromne zamówienie. Zaczął od srebrnych zegarków damskich i męskich. Od początku znakiem rozpoznawczym produktów firmy stała się jakość. Nawet paski do zegarków wykonane były z delikatnej, miękkiej skóry, a później bransolety ze złota i srebra. Od 1 czerwca 1907 roku na złote i srebrne zegarki importowane nałożono obowiązek kontrolowania i cechowania w brytyjskim urzędzie probierczym, więc Wilsdorf był zmuszony zarejestrować nazwę marki. Ale jaka miałaby być to nazwa? Obdarzony niezwykłym zmysłem marketingowym przedsiębiorca wiedział, że powinna przede wszystkim wpadać w ucho i zapadać w pamięć. Sam Wilsdorf w swojej krótkiej autobiografii dołączonej do Rolex Jubilee Vademecum, wydanego w 1946 roku, tak wspomina powstanie nazwy. Próbowałem łączyć litery alfabetu w każdy możliwy sposób. To dało kilkaset nazw, ale żadna z nich nie wydawała mi się wystarczająco dobra. Pewnego ranka, gdy jechałem na górnym pokładzie tramwaju konnego wzdłuż Cheapside w Londynie, usłyszałem w głowie Rolex. To było to. Nazwa nie oznaczająca absolutnie nic, ale łatwa w zapamiętaniu, wymawiana tak samo w każdym języku europejskim i mieszcząca się na kopercie zegarka. Ostatecznie 2 lipca 1908 roku firma Wilsdorf & Davis zarejestrowała nazwę dla zegarów, zegarków i części zamiennych dla zegarków. Perfekcjonizm Wilsdorfa sprawił, że produkowane przez niego zegarki musiały spełniać bardzo wysokie standardy jakości. W 1910 roku zegarek marki Rolex został poddany wyszukanym próbom i otrzymał certyfikat chronometru jako pierwszy zegarek osobisty w Szwajcarii. 4 lata później niewielki Rolex o średnicy 25 mm przeszedł pomyślnie 45-dniowe próby w 5 pozycjach i 3 temperaturach typowe dla zegarów okrętowych i otrzymał certyfikat klasy A w prestiżowej Kew Observatory w Anglii. Po raz pierwszy zdarzyło się, żeby QA Certificate otrzymał zegarek osobisty. Wilsdorf uznał ten dzień za kolejny moment przełomowy w rozwoju swojej pasji i swojego produktu. W dalszym ciągu jednak analizował stopień doskonałości stworzonego przez siebie produktu. Wychodził z założenia, że siła zegarka tkwi w jego najsłabszym punkcie. Studiował z ogromnym zainteresowaniem wszelkie nowinki techniczne branży zegarmistrzowskiej i na bazie nowej wiedzy doskonalił swoje produkty, by marka Rolex stała się synonimem niezawodności. Przed I wojną światową zegarki W&D eksportowano już z Londynu na cały świat. Hans Wilsdorf spełnił swoje marzenie. Stworzył zegarek piękny, a równocześnie kojarzący się z efektywnością i precyzją. Stworzył nie tylko idealny produkt, lecz także, a raczej przede wszystkim, zaufanie do produktu. Pasmo sukcesów przerwała w 1944 roku śmierć żony Wilsdorfa. Strata najbliższej osoby była tak bolesna, iż Hans podjął decyzję o założeniu fundacji i przekazaniu jej wszystkich udziałów firmy Rolex. Do dzisiaj Fundacja Hansa Wilsdorfa sprawuje nadzór nad kapitałem firmy, a także wspiera nowatorskie rozwiązania w zakresie edukacji, kultury, ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami. Jednak sam Wilsdorf nie spoczął na laurach. Do końca życia wymyślał kolejne serie zegarków wyposażone w nowe udogodnienia, np. hermetyczny zegarek wodoodporny Oyster, samonakręcający się Rolex Oyster Perpetual czy Date Just z funkcjonalnym kalendarzem, który natychmiast stał się bestsellerem. Rolex przechodził jeszcze wiele prób, ale jedno było pewne. To już nie Wilsdorf zabiegał o klientów, a klienci o jego produkt. Rolex nadal należy do światowej czołówki. Produkty sygnowane tym znakiem słyną z klasycznego wyglądu i niezawodności. Stało się tak dzięki jednemu człowiekowi, Hansowi Wilsdorfowi, którego fascynacja niewielkim przedmiotem odmierzającym czas skłoniła do samodzielnego wgłębienia się w zasady działania zegarka, a praca w szwajcarskich i brytyjskich firmach zapoczątkowała pragnienie nie tylko poznania wszelkich tajników sztuki zegarmistrzowskiej, lecz także jej rozwoju. Droga, którą wtedy rozpoczął, zaprowadziła go na sam szczyt tej branży. Dzisiaj mówi się, że w każdym zegarku marki Rolex zamknięta jest cząstka duszy Wilsdorfa. Cząstka, w której dokładność, wnikliwość i nieustępliwość w dążeniu do celu łączą się z entuzjazmem, zmysłem marketingowym oraz nieustanną chęcią uczenia się i doświadczania nowego.